Sebastian Jerzykowski, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.
Świeżo, właściwie można by powiedzieć, po spotkaniu w Miastku. Był pan na tym spotkaniu szpitalnym z pielęgniarkami i pielęgniarzami?
Oczywiście, tam gdzie dzieją się sytuacje trudne dla pielęgniarek i położnych, tam obecność samorządu jest zupełnie naturalna.
To może zanim dalej, to gdyby zechciał pan przybliżyć, jaka jest sytuacja miasteckiego szpitala, bo o nim oczywiście mówimy w tej chwili.
No, tak naprawdę sytuacja miasteckiego szpitala od dłuższego czasu jest krytyczna. Mhm. Wiemy doskonale, że został pozbawiony umowy z Narodowym Funduszem, czyli swojego podstawowego źródła finansowania.
13 milionów złotych do zwrotu.
To jest jeszcze kara za tych nieszczęsnych neurochirurgów i tutaj to myślę, że już służby powinny się tym zajmować, bo jak się okazuje, ta działalność tej spółki pociągnęła kilka czy kilkanaście szpitali w Polsce, że tak powiem, na dno finansowe. Ale to nie są tylko te długi. Te długi narastały od lat i wytworzyło się to, co nazywane jest w ekonomii efektem kuli śnieżnej. Czyli kiedy długi zaczynają być już tak dotkliwe, no to wtedy szuka się już naprawdę różnych źródeł finansowania. Niekoniecznie, że tak powiem, najtańszych i najbezpieczniejszych. Myślę, że w Miastku się to właśnie wydarzyło.
Szpital ogłosił upadłość. Tam były jeszcze dyskusje przez jakiś czas, one pojawiały się też w przestrzeni publicznej, dotyczące tego, że istnieje szansa, że słupska placówka, słupski szpital przejmie jakby opiekę nad szpitalem miasteckim. Tu dementował to i prezes Sapiński, i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Mówili, że absolutnie nie ma takiej możliwości, że przy tej ilości, bo tu nawet nie liczbie, ilości długów, które wygenerowała ta placówka, nie wezmą na siebie tej odpowiedzialności, nie przejmą na siebie tych zobowiązań i chyba słusznie w tym wypadku.
Znaczy, pierwsza sprawa to kwestia upadłości, bo to jest bardzo istotne pojęcie prawne. I na chwilę obecną
ono się pojawiło później. Ono się pojawiło tuż po tych pomysłach na przejęcie przez słupski szpital.
Ale pierwsza sprawa to upadłość nie została ogłoszona. Upadłość to jest może być ogłoszona przez sąd, bo tak mówi kodeks spółek handlowych, a na chwilę obecną został prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, bo tego nie wiemy, złożony wniosek o upadłość do sądu, a to jeszcze nie oznacza, że ta upadłość została ogłoszona. A dopiero od momentu, kiedy upadłość zostanie ogłoszona przez sąd, będą mogły wejść mechanizmy nawet nie naprawcze, tylko te, które są związane z działalnością syndyka, z próbą zabezpieczenia wierzycieli. I tak naprawdę od tego momentu będzie można myśleć, w jaki sposób zagospodarować to, co po tym szpitalu zostanie.
No tu jest jeszcze jeden ważny aspekt, czyli wypłaty dla pracowników placówki.
Wypłaty, z tego co wiem, są wypłacane, co nie są wypłacane od 2 bądź 3 miesięcy dla osób na umowę o pracę. Dla osób kontraktowych jeszcze dłużej. Nie były wypłacane te należności. Stąd też bardzo szybko, że tak powiem, zaczęliśmy reagować na to i szukać jakby sposobu, aby nasze koleżanki z miastka wesprzeć, tak? Bo zostają tak naprawdę bez wynagrodzenia.
No dobrze, a dlaczego w pana ocenie oni nie odeszli od łóżek? No bo jeżeli ktoś nie dostaje wypłaty miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, no to właściwie co go trzyma?
Po pierwsze, pozostaje kwestia tego, że tam to bardzo nie było od czego odchodzić, bo tak na dobrą sprawę szpital był wygaszany po kawałeczku.
Tak,
jeden oddział, drugi oddział, trzeci oddział. I tak na dobrą sprawę pracownicy byli w zawieszeniu postojowym. Postojowym. Co do odchodzenia, proszę zwrócić uwagę na to, że to jest jednak małe miasto, nawet nie powiatowe, tylko gminne. Więc szpital jest jednym z największych, jeżeli nie największych pracodawców. Z drugiej strony też kwestia związana z tym, że jednak pracownicy mieli nadzieję, że dojdzie do jakiejś sanacji i uzdrowienia sytuacji i ta działalność zostanie wznowiona, co tak powiem szczerze, momentami się rzeczywiście działo. No, oddział był wygaszany, potem wracał, potem znowu był wygaszany. I myślę, że każdy w tej małej swojej ojczyźnie chciał pozostać i się odnaleźć. No ale patrząc jakby z perspektywy troszkę innej niż koleżanki z miastka, widzieliśmy, że szpital się po prostu stacza, tak? I to jest równia pochyła. I tych wynagrodzeń najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie otrzymają. Stąd też mówię, moje spotkanie z zarządem szpitala wojewódzkiego w Słupsku, stąd też moje pisma do pana marszałka z pytaniem o to, w jaki sposób można tutaj tę sytuację uzdrowić, uratować i zabezpieczyć.
Pan odpowiedź?
Tak, otrzymałem odpowiedź. Znaczy odpowiedź jest opisująca jakby sytuację i te działania, które były już podejmowane na chwilę obecną. Nie ma tam oczywiście informacji o tym, że szpital wojewódzki w Słupsku przejmie, czy jakby zagospodaruje kontroluje na chwilę obecną tą przestrzeń. No ale to wynika właśnie z tej nieuporządkowanej sytuacji prawnej, finansowej i każdej innej szpitala miasteckiego. I dopóki tam nie będzie syndyka, to nikt przy zdrowych zmysłach nie podejmie się jakiejkolwiek próby podjęcia czy wznowienia działalności. Mhm. Bo to oznacza, że przejmuje się ad hoc zupełnie te długi, które tam są i na konto Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku wejdzie komornik, taki będzie zajmował należności zupełnie jakby no, niezwiązane z długami Szpitala Miasteckiego. Więc no, to jest logiczne, że marszałek się nie chce na to zgodzić, to jest logiczne, że zarząd się nie chce na to zgodzić, ale mamy za to ofertę ze strony Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, jeżeli chodzi o wykorzystanie potencjału pielęgniarek i położnych ze Szpitala Miasteckiego, tych 50, prawie 60 osób, które stracą pracę, które straciły właściwie pracę. Mhm.
Odbyło się to spotkanie jakiś czas temu, no i właśnie jakie zainteresowanie ze strony pracowników, czy byłych, nie wiem jak to określić.
Było około połowy załogi, ale to też wynika z tego, że część osób jest na urlopach przymusowych, wykorzystują te urlopy, no bo też taka była polityka zarządu czy dyrekcji obecnego Szpitala Miasteckiego, żeby ludzie wykorzystywali urlopy, więc część osób była gdzieś już, tak? Mhm. Więc przedstawiona została oferta, uważam, że bardzo korzystna, bo tak na dobrą sprawę od momentu, kiedy tylko pielęgniarka z miastka czy położna z miastka zgłosi się do szpitala w Słupsku, otrzymuje umowę o pracę na warunkach takich jak pielęgniarki w Słupsku, czyli z pełnym wynagrodzeniem, zaszeregowaniem zgodnym, z wykształceniem, tak jak jest to w naszym Słupsku przyjęte, czyli realizacja ustawy w naszym rozumieniu. Mało tego, z tego, co powiedziała nam pani kierownik kadr, umowy będą długie. Nie będzie to umowa próbna, tylko będą od razu maksymalnie długie, jak ta pierwsza umowa może być, czyli na 33 miesiące. Więc jest ta gwarancja pracy bardzo długiej. Mhm. Więc liczę na to, że koleżanki...
Jest też to czas, przepraszam, nie wiem jak perspektywa naszego szpitala do tematu, ale to 33 miesiące to też jest czas, żeby przyjrzeć się temu, co się wydarzy w miastku, tak?
Dokładnie tak, no bo jeżeli rzeczywiście, a myślę, że marszałek, mówię, i zarząd szpitala mieliby pomysły na to, w jaki sposób mówię, zagospodarować tą przestrzeń miastka, tym bardziej, że szpital w Słupsku lokalowo, że tak powiem, trochę się dusi i pewnie byłby w stanie wykorzystać.
Znaczy, tam jest obiekt do wykorzystania.
Dokładnie. Tam pewne pomysły się już pojawiały, mówię, no nie chcę mówić tego za zarząd, bo to jest jakby nie moje zadanie, ale generalnie pewne elementy działalności szpitala w miastku mogłyby powrócić, być realizowane w oparciu o szpital w Słupsku, mówię, ale to muszą być uregulowane kwestie finansowe. To...
No powiedzmy też głośno, bo to się wydarzało, przecież wielu lekarzy ze Słupska, nie tylko ze Szpitala Wojewódzkiego, ale w ogóle chirurgów, lekarzy różnych specjalizacji pracowało w Szpitalu Miasteckim też, więc...
I odwrotnie,
więc jakby to trochę naczynia połączone i trochę też powiedziałabym na tyle blisko, że jest to potencjał do wykorzystania w obie strony.
Dokładnie tak, tym bardziej, że wykorzystać grupę pielęgniarek, które pracowały w Szpitalu Miasteckim, dobrych pielęgniarek, doświadczonych pielęgniarek, wykształconych pielęgniarek, tym bardziej, że przecież myślę, że każdy, kto był pacjentem Szpitala Miasteckiego, ma dobrą opinię o opiece w Szpitalu Słupskim, że to byłoby z korzyścią dla samego szpitala, i dla pacjentów, ale również dla tych koleżanek, które mogłyby natychmiast podjąć pracę i otrzymać wynagrodzenie. Także ja widzę same plusy tej sytuacji w kontekście tej oferty. Mam nadzieję, że koleżanki będą z tej oferty korzystać, tym bardziej, że my też wspieramy w kwestiach prawnych jako samorząd. I dzisiaj mam nadzieję, że pojawią się już koleżanki i pomożemy im napisać wypowiedzenia z winy pracodawcy, bo tutaj ewidentnie można takie wypowiedzenia pisać, żeby jakby przeciąć już jakby tą współpracę pomiędzy pielęgniarkami i szpitalem upadłym miasteckim i żeby mogły rozpocząć normalną pracę w szpitalu w Słupsku. Nie tracąc oczywiście wszystkich uprawnień, które wynikają z tego, że odchodzą z winy pracodawcy.
No tak. Pytania, które padały ze stron właśnie pielęgniarek, pielęgniarzy położnych miasteckiego szpitala, obawy o coś? Czy z nadzieją właśnie, że jest perspektywa zawodowa dla nich dalsza?
No to przede wszystkim kwestia warunków pracy, czyli czy będą mogły, że tak powiem, no, trafić na przykład do jednostki, czy do oddziału zgodnego ze swoją specjalizacją, czy z zakresem tych świadczeń, które do tej pory realizowały, czy właśnie jak będą kształtowane wynagrodzenia, czy będą zachowane, że tak powiem, różnego rodzaju dodatki, które miały w miastku, czy one są w Słupsku, jak wygląda kwestia wysługi lat, tego typu pytania padały. No oczywiście była też kwestia związana z organizacją transportu, transportu, no bo nie ukrywajmy, że jednak jest to 50, prawie 60 kilometrów. Droga jest jaka jest. Latem i wiosną jest fajnie, niekoniecznie zimą i jesienią. Więc to są takie techniczne rzeczy, o które nasze koleżanki pytały.
Mhm. No tak, bo tu też trudno mówić o transporcie zbiorowym, bo przecież zmiana zmianie nierówna i na te zmiany one przyjeżdżają. I tak się pracuje przecież w szpitalu. Grafik ułożyć oczywiście, ja rozumiem, że na początku pewnie z uwzględnieniem i pod, przepraszam, konkretnego pracownika. Natomiast życie weryfikuje pewne rzeczy, tak? W Słupsku też pracują pielęgniarki, pielęgniarze, położne, które mają swoje plany, swoje zajętości, więc no, ten grafik musi być elastyczny w mojej ocenie, tak? Żeby każdy miał tę przestrzeń i możliwość ustawienia pracy, no trochę w cudzysłowie, tu daję cudzysłów, drodzy państwo, pod siebie, tak? Czyli zakładam, że jeżeli transport, no to musiałyby dojeżdżać pielęgniarki z miastka na własnym transportem, o tak, ale pewnie koszty szpital musiałby wziąć na siebie.
Znaczy kosztów szpital nie gwarantuje, jeżeli chodzi o dojazdy, no bo to oznaczałoby, że właściwie każdy pracownik mógłby w tym momencie takie koszty mieć zwrócone, a mamy też pielęgniarki przecież i ze Sławna, i z Bytowa,
i z
Wychrowa, z Lęborka, więc no to jest nierealne. Ale szpital gwarantuje wynagrodzenia, mówię, z obecną podwyżką, zgodnie z posiadanym wynagrodzeniem, mówię, i długofalową umowę, długotrwałą umowę o pracę. Więc to są stabilne warunki. Ale też ponieważ na spotkaniu był dyrektor do spraw pielęgniarstwa, były pielęgniarki oddziałowe i deklarowały, że będą się starały te grafiki układać w taki sposób, aby koleżanki mogły przyjeżdżać razem, bo wiadomo, że jeżeli ten transport się rozłoży na jeden samochód, pięć osób, no to koszty spadają pięciokrotnie niżej, to jest zupełnie oczywiste. Jeżeli ta rzeczywiście liczba tych pielęgniarek będzie duża, no to będziemy starali się porozmawiać też z organizatorami transportu zorganizowanego, czyli jest przecież nasze regio, jest PKP, znaczy jest PKS, żeby zobaczyć, czy dałoby się tak ustawić godziny przejazdu tych środków transportu, aby one pasowały do pracy pielęgniarek, no bo ona jest specyficzna. Zaczyna się praca o godzinie 7, kończy się o godzinie 19, bo tutaj mówimy o pracy zmianowej. Generalnie jak spojrzałem na rozkład PKP, no to on w ogóle nie pasuje. Absolutnie nie pasuje. Pielęgniarka musiałaby się o 4 znaleźć w pociągu, żeby być o 5 w Słupsku. Do godziny 7 coś trzeba ze sobą zrobić. Potem powrót jest o godzinie 21, a praca kończy się o godzinie 19, więc absolutnie nie przystaje. Ale być może, że gdyby tych osób było dużo, można byłoby rozmawiać z organizatorami tego transportu.
Czy
o zmianę.
Z przewoźnikiem. Tak.
Albo z kimś, kto ewentualnie, na przykład przecież powiat też ma swoje możliwości, jeżeli chodzi o kształtowanie przejazdów PKS-u chociażby.
No tak. No, ja to powtarzam zawsze i tego się trzymam. Nie ma takiego pociągu, z którego nie da się wysiąść tak naprawdę, więc jeśli dwie strony są gotowe do dialogu i chcą usiąść, rozmawiać, to rozwiązanie da się wypracować w mojej ocenie. Więc jeżeli tylko, tak sobie wyobrażam, będzie wola ze strony pracowników miasteckiego szpitala, żeby przejść tutaj, no to myślę, że jest to już przestrzeń powoli do tego, żeby siąść do stołu.
Tak, ja mówię, będę gorąco koleżanki z miastka do tego namawiał, ponieważ naprawdę oferta jest bardzo korzystna. Ja rozumiem, że to oznacza dużą zmianę w życiu i trzeba to przedyskutować z rodziną, trzeba się jakoś do tego pomysłu przygotować, ale ze względu na to, że w miastku w ogóle dzieje się źle, tak? Miastko jest w trudnej sytuacji gospodarczej jako gmina i słyszymy też o zamykaniu szkół, o zamykaniu jakichś poszczególnych jeszcze zakładów produkcyjnych.
To są restrukturyzacje, tak?
Tak, więc bardzo możliwe, że to właśnie pielęgniarka znowu może być jedynym żywicielem rodziny. Może tak się zdarzyć, więc dobrze, że gdyby miała trwałe zatrudnienie, nawet jeżeli jest oddalone o te kilkadziesiąt kilometrów, ale trwałe, i stosunkowo wysokie.
No i też mówimy tutaj o tych 33 miesiącach i opcji, czy perspektywie tego, że być może obiekt jako budynek ciągle zostanie w rękach medyków, powiedziałabym tak, czyli zarządu tu szeroko pojętego i dalej będzie świadczył usługi i być może te pielęgniarki wrócą po tych 33 miesiącach do miastka, żeby zapełnić tę przestrzeń, która tam się zrobi.
A to byłoby zupełnie naturalne, żeby wykorzystać wykorzystać pracowników, tak zakładając, że byłoby to szpital słupski, do tego, żeby wrócili właśnie do miasta, no bo to jest zupełnie naturalne i oczywiste i ze wszystkich względów jakby potrzebne. Poza tym nie wyobrażam sobie również, żeby w miastku pozostała czarna dziura, jeżeli chodzi o świadczenia medyczne. Gdzieś tam mieszkają jednak ludzie i powiem szczerze, nawet sytuacja z tego spotkania, przed samym spotkaniem, bo odbywało się ono w filii Urzędu Powiatowego Pracy. Bytowie w miastku, Urzędu Pracy w miastku, to jest filia bytowska. Sytuacja, spotkałem pracownika, który, że tak powiem, organizował to spotkanie, no i tak się stało, że ten człowiek zasłabł. Dobrze, że byłem na miejscu, tak, więc od razu, że tak powiem, więc określiłem sytuację na tyle poważną, że trzeba wezwać zespół ratownictwa i ten człowiek trafił do Szczecinka, ponieważ miał zawał. Więc no życzę, że tak powiem, temu panu jak najbardziej zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia, ale tam reakcja była szybka, a jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce taką, że trzeba byłoby natychmiast udzielić tej pomocy, nie byłoby czasu na transport, to gdzie ten człowiek trafi? Przecież tam praktycznie w tej chwili nie pozostało nic w miastu.
No nie, bo nawet jeżeli są przechodnie POZ-u, to one działają w określonych godzinach, tak. Nie mówimy już o tym, że nie ma nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej w tej chwili. No, szpital w upadłości właściwie chyba tak możemy powiedzieć. I znowu, ja wyobrażam sobie, że tam będzie punkt doraźnej pomocy, choćby, tak, żeby mieszkańcy czuli się zaopiekowani. Ja już nie mówię o nie wiadomo jakich specjalizacjach, bo to generuje koszty. I umówmy się, że od tych kosztów w tej chwili pewnie wszyscy będą uciekać, zwłaszcza na początku. Natomiast rzeczywiście będzie tam miejsce, przestrzeń do tego, żeby zaopiekować mieszkańców miastka i okolic i też jakby wypełnić tę lukę, która się pojawiła.
Znaczy jest teraz taki nowy twór, który powstał w ostatnim w rozporządzeniu ministra zdrowia. Nazywa się to Powiatowe Centrum Zdrowia. To jest mniej więcej podobna organizacja pracy, tak jak kiedyś pracowały stare pogotowie. Czyli mamy podstawowych lekarzy, jest internista, jest chirurg, jest pediatra i tak powiem, zabezpieczają tych pacjentów na takie sobie, takiego troszeczkę pogotowia ostrego dyżuru. Ale mówię, to jest tylko pomoc doraźna. To jest tylko pomoc doraźna. Jeżeli potrzeba rzeczywiście, nie wiem, jakiegoś szybkiego zabiegu, no to w tym momencie no, taki człowiek musi trafić do Słupska, do Miastka, do Bytowa, do Szczecinka, do Człuchowa.
No dobrze, ale w pana ocenie tam powinna być szersza opieka medyczna?
Wydaje mi się, że jest na to przestrzeń, bo ta struktura szpitala, która ukształtowała się, tak, czyli były trzy podstawowe oddziały, była izba przyjęć, był właśnie zakład opiekuńczo-leczniczy, do tego tam funkcjonuje jeszcze przecież niepubliczna stacja dializ, do tego troszkę specjalistyki, ale nie powiedzmy sobie neurochirurgów, tak, którzy nie wiadomo co tam robili, tylko powiedzmy, nie wiem, okulista, laryngolog, takie podstawowe AS-owe sprawy, jak najbardziej mógłby funkcjonować, tylko no... Podstawowym zadaniem zarządu takiego podmiotu leczniczego jest zrozumienie swojego miejsca na rynku świadczeń medycznych. To doskonale się sprawdziło w wypadku Bytowa. To doskonale sprawdziło się w wypadku Człuchowa. Przecież szpital Człuchowski był w bardzo podobnej sytuacji. Tam też był moment, że gaszono światło na ostatnim oddziale. Pracownicy nie wiedzieli, co z nimi będzie. Ale podjęto decyzję, że ograniczamy naszą działalność, zmieniamy jakby kierunek działania i teraz proszę zobaczyć. Człuchów się rozwija, jest szpitalem i wcale nie jest szpitalem spółką, tylko jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, czyli w tych starych strukturach. Wcale nie potrzeba było przekształcać w spółkę prawa handlowego i kolejny rok z rzędu przynosi dochód. Więc to jest kwestia właściwego zarządzania.
Czyli da się.
Współgrania zarządu szpitala, czy dyrekcji szpitala z organem tworzącym, w tym wypadku z powiatem, tak jak to było w Człuchowie i tak jak jest na przykład w Bytowie, rozsądnego wykorzystywania środków unijnych, które są. Przecież wiemy doskonale, że tych środków jest dużo i naprawdę można doskonale wyposażyć, wyremontować, czy stworzyć w ogóle nowe oddziały, czy jednostki. Ale to musi być spięte z rzeczywistością. Nie można mieć ambicji, nie wiem, jakiejś ogromnej specjalistyki w szpitalu, który no, ma pełnić podstawową funkcję, po prostu.
No tak.
Czyli zabezpieczyć, mówię, pacjentów, mówię, na internie, chirurgii, pediatrii, zakład opiekuńczo-leczniczy, do tego ewentualnie powiatowe centrum, czy tam centrum zdrowia psychicznego, tak jak właśnie powstało w Człuchowie i doskonale sobie z tym przecież radzą. Nawet udało mi się ściągnąć psychiatrów dziecięcych, co jest ogromnym problemem. Ale to wszystko jest kwestia, mówię, doskonałego zsynchronizowania potrzeb z możliwościami i stałego audytu nadzorczego. A tego zabrakło w miastku.
No tak. Ja myślę, że tu dziś postawimy kropkę. Będziemy się przyglądać oczywiście temu, co w miastku się dzieje. Mieliśmy dzisiaj, tak zaplanowałam, rozmawiać jeszcze o tym, co od września będzie się działo, gdzie nasze pielęgniarki położne wejdą. Głównie tu miałam na myśli szkoły oczywiście i to wsparcie, tak jak choćby w ubiegłym roku dzieciaki z cukrzycą i to jak bardzo naprawdę sprawnie, że tak powiem, w pewnej synergii te działania się odbywały, ale jeśli pan pozwoli, przełożymy to na wrzesień, a dzisiaj zostawiamy państwa, że tak powiem, trochę w Słupsku, trochę w miastku, a trochę gdzieś pomiędzy tej przestrzeni, no, która jest zdecydowanie przestrzenią do zaopiekowania. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.